Dobry wieczór, Anna Rympas. Wracamy dziś na Morze Północne, do zdarzenia sprzed 20 lat. Masowiec Leros Stręcz wypłynął z ładunkiem apatytów z Murmańska do Szczecina. 8 lutego był na wysokości norweskiego Stavanger. Niestety nigdy do portu już nie dopłynął. Dziś cały dzień przypominaliśmy tę smutną rocznicę z 1997 roku, w której zginęło 20 polskich marynarzy. W mojej audycji również powracam do tego tematu. Goszczę w audycji żonę i córkę pana kapitana Eugeniusza Arciszewskiego, panią Barbarę Arciszewską i Dorotę Arciszewską-Mielewczyk. Kapitan Eugeniusz Arciszewski zginął w tej katastrofie na mostku kapitańskim. Miał 57 lat.
Ten dzień był dniem, kiedy ja się wybierałam do męża spotkać go, bo on płynęli i oni mieli tylko dobę do Szczecina, więc myśmy jechały samochodem do Szczecina, bo w Szczecinie miałyśmy się zatrzymać w domu marynarza i ja się umówiłam z panią Janką Czech na tenże wyjazd. I zeszłam na dół do sklepu, myślę sobie, kupię jeszcze ser, zrobię mężowi sernik, ponieważ go bardzo lubi. I zrobiłam to rano, poszłam do fryzjera, wyszykowałam się, wchodzę na górę. Nie spodziewałam się o 10 rano, nikogo nie było w domu. Telefon. Odbieram telefon, Janeczka Czech dzwoni, mówi, Basieńko, ja jadę autobusem, bo chciałam moje dzieci oddać mamie, żeby przypilnowała podczas tych kilku dni i chciałam wybrać się do ciebie. Później razem byśmy pojechały do Szczecina. Ale słyszę w radio u kierowcy, że trwa akcja ratownicza Leros Stręcz. Ja mówię, jak to? Ja nic nie wiem. Boże, rzuciłam siatki, włącz radio. Włączyłam radio, włączyłam telewizor. No i proszę pani, no sama byłam w domu, więc tragedia dla mnie to była tak straszna, bo nikogo w domu nie było, nikogo. Córka jedna w Stanach, druga córka w Szwecji, Dorota, a trzecia malutka, 11-letnia w szkole, która miała ze mną jechać do Szczecina po tatusia. I proszę pani, to ja zaraz za telefon do stacji brzegowej norweskiej dodzwoniłam się szybko i powiedziałam, proszę o połączenie mnie szybko ze stacją brzegową norweską. Przecież to jest Stavanger. Stavanger jest największa stacja ratownicza w Europie. Tam to jest jedna z największych, najlepszych.
Przedstawiła się pani jako żona kapitana. Tak,
przedstawiłam się jako żona kapitana. W związku z tym miałam bezpośredni kontakt z akcją, która się toczyła tam. Ta pani mnie co dwie minuty informowała, ale niestety ona sama prowadzała mnie w błąd sukcesywnie do godziny drugiej. Ja byłam w niepewności, bo oni mówili, że akcja ratownicza trwa. Ta akcja ratownicza już nie miała sensu, bo oni zatonęli samego rana. Jak ja zadzwoniłam o 11, oni mówili, że akcja ratownicza trwa. Ona już nie trwała, bo kapitanowie, którzy potem płynęli, moi znajomi, moi przyjaciele, dzwonili do mnie, że oni płynęli krótko po tej katastrofie. Nie było śladu najmniejszego po statku, ani deski, ani niczego.
Taki odruch. Pierwsze co, jak mi powiedziano, że mój dziec nie żyje, mówię, ale on świetnie pływał. I to 8 lutego, zimna woda, hipotermia, wie pani, to są takie, nie, to jest niemożliwe, po prostu niemożliwe i koniec. To ja myślę, że z tym się nigdy nikt nie z taką śmiercią nie pogodzi i to zawsze będzie, tym bardziej, że tak, ciała nie ma, tak, mamy takie miejsce, do którego możemy się udać, ale cały czas tymi myślami jesteśmy gdzieś daleko. Dla mnie najgorszym był taki moment, że myślałam, czy on cierpiał. Jak to się stało? Ja znałam ten statek, bo moja siostra też tam na tym statku była.
Gdzie dopadła go śmierć?
Tak, czy on się dusił, czy gdzie oni byli. I dopiero jak mi się przyśniło, że on się uderzył w głowę, przy przychylak podawał dane, szerokość, długość geograficzną, że uderzył się w głowę, stracił przytomność i tak ta woda go zalała. Ale ja, najgorszy moment, te dni to były, jak ja ciągle myślałam, jak on zginął, tak? Jak się męczył? To było dla mnie nie do zniesienia. To było najgorsze.
I to we śnie pani dostała odpowiedź?
Tak, tak.
Przyśniło się
pani? Mnie się tak przyśniło i ja się wtedy uspokoiłam. Ja nie mogłam spać, bo ja ciągle myślałam, jak mój ojciec się męczył. Jak walczył o życie, tak? Kapitan schodzi ostatni. Tak, Ja jestem najstarsza, mam dwie młodsze siostry. I tak, to jest prawda, mój ojciec był człowiekiem renesansu. Dzisiaj, jak patrzę na moje dzieci, na tą ważną instytucję babci i dziadka, to powiem pani, że najbardziej mi brakuje właśnie mojego ojca, dlatego że i pod kątem sportu i wiedzy jako nawigatora, geografia, matematyka, historia, historia rodziny, ponieważ mój ojciec bardzo interesował się historią rodziny. Był uzdolniony plastycznie, sporty uprawiał, organizował przecież marynarzom zawsze siłownie, basen, czytelnie, pisał im kolędy, wiersze pisał. Mój ojciec był po prostu człowiekiem orkiestrą i przede wszystkim dla mnie supermanem. I tego mi brakuje, bo ja nie jestem w stanie, mój mąż też zresztą nie żyje, jakby w 100% zastąpić dziadka zwłaszcza, bo dziadek ma rozpieszczać, ale też uczyć. I mój ojciec był, zawsze miał zagospodarowany cały dzień, jak gdzieś jechał, to wiedzieliśmy po co, na co, dlaczego. Ja byłam pół roku z ojcem w rejsie i wtedy uczył mnie matematyki, geografii, mama polskiego, historii. No, miałam to szczęście, że mam... Mama jest z nami jeszcze, ale ojca mi bardzo brakuje i rzeczywiście był człowiekiem renesansu.
I nad tym ubolewam tylko, że mając tyle talentu, bo pięknie rysował, pięknie malował, pisał wiersze, rzeźbił, nie dość, że był kapitanem i znał kilka języków, to jeszcze miał czas na te wykorzystanie tych talentów, ale nie tak zupełnie. Powinien żyć 150 lat.
Jakie cechy pani przekazał? Bo to, że pani jest tu, gdzie pani jest i to, jaka pani jest, to też jest duży wpływ taty?
Oczywiście, tak. Ja myślę, że zdolności plastyczne, muzyczne, sport.
A upór pewien taki i charakter?
Też, ale mój ojciec był generalnie, mama jest bardziej jak to kobiety, prawda, taka energiczna i mówi, no tak, ciebie to tam, ty wszystkim wybaczysz, wszystko, ja muszę iść, żeby załatwić, bo jak się mówi, że gdzie diabeł nie może, to babę pośle. A mój ojciec był człowiekiem, znaczy był bardzo zdyscyplinowany, był kapitanem, był odpowiedzialnym, tak? Ale z drugiej strony był wielkiego serca, był romantykiem, poetą, pięknie śpiewał, był osobą, która miał piękną duszę, tak jak wszyscy ludzie morza, bo ludzie morza tęsknią, tak? Oni są spragnieni powrotu do rodziny, ta nostalgia woda, ale też odpowiedzialność, hot ducha, odpowiedzialność za ludzi, za ładunek, za statek. No i ta odwaga, bo woda to jest żywioł, tak?
Oni weszli dziobem do wody i tak zostali. Bo przecież ciągle myśli, jak oni te ostatnie momenty, jakie to były, jak oni mogli. I ja myślę, że to tak się odbyło, bo w momencie, kiedy mąż podawał pozycję dokładną, to oni na tej pozycji go znaleźli. W szkole morskiej, nawet na lekcjach, pytałam się kapitanów, odtwarzaliśmy wielokrotnie kapitana słowa. Na tym w tym miejscu dokładnie, stricte, gdzie on podawał pozycję, na tym miejscu go znaleźli. I w momencie, kiedy podawał, głos się urwał, podejrzewam, że w tym momencie oni zatonęli, że się może przewrócił na mostku, już było tego typu przechylenie, że nie było szans, żeby jakieś inne interwencje w ogóle miały sens, bo oni nie mają, ani mieli, ani specjalnych łodzi, to się tak tylko domniema, proszę pani, ale pamiętajmy, że to jest wszystkie stare statki, jakbyśmy wzięli nawet teraz, to czy oni są przygotowani na taką ekstremalną sytuację? Myślę, że tak do końca na pewno nie.
6-metrowe fale, 8 w skali Beauforta.
Ja przeżyłam wielokrotnie jako żona kapitana, ja praktycznie co roku byłam w rejsie i na tym Lerosie też byłam 2 lata temu z córką moją, Pauliną. Nic się nie działo, ale proszę sobie wyobrazić, przez 2 lata statek niekonserwowany, statek zdany na reperację tylko przez załogę, bo to są wszystko oszczędności. I ile można zrobić ktoś w takich ekstremalnych warunkach, jeżeli przez 2 lata eksploatowany non-stop statek i w tej chwili szedł na stocznię i nie doszedł.
Pani była 2 lata wcześniej, przed tragedią.
Tak, ja byłam w 85, a to się stało w 87. Przepraszam, ja byłam z tym zdenerwowana.
Nie ma problemu, ale 2 lata przed tragedią.
2 lata przed tragedią byłam na statku, nic się nie działo, bo jeszcze w miarę to wszystko się trzymało, ale statek koroduje, statek starzeje się, statek trzeba co jakiś czas, wiemy, że to nie jest taka przegnita grudź, że tego na statku własnymi rękoma i własnymi możliwościami marynarze zrobić nie mogą. Muszą wpłynąć na stocznię. Nie zdążyli. Stocznia w Szczecinie była tuż. Nie zdążyli.
Pani przecież z wieloma ludźmi morza rozmawia. Proszę zwrócić uwagę, oni są naprawdę wilkami morskimi, ale jak przyjeżdżają, to się rozpływają. Mój ojciec mówi, moja basica do mamy, basieńka, moje córeczki. I generalnie był no naprawdę bardzo takim ciepłym, kochającym romantykiem, ale też potrafił wszystko zrobić. Wszystko.
Przygotowywał was na taką sytuację, że kiedyś może nie wrócić? Czy...
Nie, ja powiem szczerze, nie. Ja w ogóle do dzisiaj nie mogę odsłuchać taśm. Nawet jak mama ma i nie pozwoliła mi skasować w sekretarce, w telefonie, takim starym, jego głosu. Są taśmy, nie mogę ich obejrzeć do dzisiaj. Nie mogę zerknąć na dokumenty, na zdjęcie. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Tak jakby wypłynął wielki, długi rejs, ja wiem, że go nie ma, ale powiem pani, że im moje dzieci są starsze, tym bardziej widzę, czego nie jestem w stanie im przekazać, nauczyć i ojca mi brakuje, zresztą mamie też, bo proszę zwrócić uwagę, nie wiem, mój ojciec nie żyje, zginął tragicznie, mąż nie żyje, zginął tragicznie, my jednak jako kobiety musimy sobie radzić i patrzę na to morze, z tego nawet 9. piętra, gdzie mieszkałam i na bulwarze. Ja nie umiem nienawidzić tego morza.
No ale też robi pani, można powiedzieć, w tym temacie. Też jest pani
właśnie,
mocno związana z tym.
A to jest inna sprawa, bo mi to przez ojca i fakt, że ja z mamą przeszłam wszystkie piętra różnych instytucji jako dziecko i znam losy wielu ludzi, wielu mnie zna od dziecka, to też jest druga strona medalu, że ja wiem, o czym mówię, ja to czuję po prostu, tak? I jest mi może trochę łatwiej. Nie jestem żadnym prezesem portu, jakby nie zjadłam zębów na tym, że prowadziłam firmę, ale pracowałam na terminalu kontenerowym. Jestem absolwentką Akademii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, więc staram się to łączyć, ale też mam jakby dobry taką współpracę z ludźmi morza.
Czasami rozmawia pani jeszcze z kapitanem Eugeniuszem Marciszewskim, z ojcem, nie tylko przy okazji rocznic, nie tylko przy okazji świąt. Kiedy go pani potrzebuje najbardziej? Kiedy go pani pyta? Są takie sytuacje, że myśli pani, jak ojciec by się zachował?
Tak, dlatego że ja zawsze odnoszę wszystko do swoich dzieci. Nie wiem, myślę, że to jest takie naturalne, że Boże, jak mój ojciec by to zrobił? On był w tym taki dobry, ja nie umiem tego przekazać, albo już nie mam tej wiedzy. Chciałabym, żebym tu stanął, mi to rozrysował, rozpisał, żeby opowiedział, bo on wiedział o dwójkę, od cioci. On był najmłodszy, co prawda, w rodzinie z tam 6 dzieci, ale tego mi brakuje. Zawsze mi będzie brakowało, ja wiem o tym. Bo ja nie jestem w stanie otworzyć na przykład herbarza, który zawsze ze sobą woził, bo go uzupełniał. Ja tego nie mam. Ja mam część rzeczy, ale to są, panie redaktor, to są rzeczy często nie do odtworzenia. Wielczny żal. My wiemy, w jakich warunkach funkcjonujemy, więc ja też w swojej pracy wiem, w jakich realiach pływają marynarze, a jak urzędnicy się odnoszą do marynarzy, gdzie wiemy, że realia są zupełnie inne i nawet nie chcą poznać tego i stąd są te nieporozumienia i wielkie tragedie. Ja nie to do instytucji, bo pewnych rzeczy się nie zmieni. My zagryzamy zęby i też człowiek morza nie zasila urzędów pracy. Ludzie morza jadą, są doceniani, pracują. Tu się nikt nie martwi o nich. Ale doceńmy ich teraz przynajmniej, jaki to jest przychód dla państwa, jak są cenieni w świecie. I marynarz musi iść po prostu do pracy, musi płynąć, musi utrzymać rodzinę. To on nie zwiedza, tak jak kiedyś był taki stereotyp. To jest bardzo ciężka praca. Ja z ojcem przeżyłam sztorm w zimie stulecia, w 78 roku, jak wracaliśmy do Polski, pręty wieźliśmy do Bremenhaven, stamtąd do pierwszy dzień świąt. Zresztą kto MS Broniewski pamięta przy falochronie, to potrafi sobie to otworzyć. I ja przeżyłam takie trudne też chwile i obserwowałam, jak to wygląda, więc ja trochę tego hartu poczułam i czasami jak tak mówi się o ludziach morza, to co mnie bardzo boli, że o rybakach się powie, byli, nie ma ich, statek zatonął. A jak jest tragedia na kolei, w kopalni, gdzie można na lądzie stać przed instytucją, i tą atmosferę jakby nakręcać to jest złe słowo, ale jakby prawda podnosić ten walor takiej tragedii, to pani redaktor, kto wypłynie w 10 skali Beauforta albo odda to, co ci marynarze czuli? Więc ja do instytucji nie wiem, ja tylko pamiętam, że mój ojciec świadomy mówił mojej mamy: Basieńko, jesteśmy w Murmańsku, minus 40, ja mam płynąć do Polic 8 lutego, może północne potem, przejść sztormy. No, zginął jak marynarz, ale ja bym wolała jednak, żeby mój ojciec był ze mną.
Spore wyzwania czekają polskie porty w ciągu najbliższych kilku lat. O tych wyzwaniach rozmawiali w Gdyni przedstawiciele rządu i eksperci podczas seminarium zatytułowanego Porty morskie w polityce gospodarczej Polski. Główne zmiany czekają także gdyński port. Chodzi o modernizację trasy Kwiatkowskiego i budowę tzw. Drogi Czerwonej, która ma być alternatywną trasą dojazdu do portu w Gdyni, powiedział Kazimierz Smoliński, obecny na seminarium wiceminister infrastruktury i budownictwa.
No, port jest elementem sieci transportowej, tak, i to trzeba też uświadamiać politykom, no, szczególnie warszawskim, tak mówiąc kolokwialnie.
Czyli bez dojazdu, bez dróg nie ma portów.
Tak, rozwijanie tej infrastruktury, dostępowej infrastruktury zarówno od strony wody, ale również od strony lądu. Tak? I tu Gdynia akurat jest w bardzo złej sytuacji. To, co jest w mojej mocy, to staram się robić i myślę, że znajdziemy rozwiązania, że tak powiem, strukturalne, ale no, zawsze jest problem z finansowaniem. Tak? Nie przewidziano tutaj tych dróg w ogóle poprzednio w planie budowy dróg krajowych. Jest szansa na to, myślę, że w najbliższym czasie, nie wiem, czy to miesiąc, czy dwa, te decyzje powinny już w Warszawie zapaść co do nowej sieci dróg krajowych i te, które będą budowane i wytyczane drogi. Myślę, że nowe też tutaj będzie kilka rozwiązań. Przyjedzie minister Adamczyk, myślę, że będzie miał dobre wiadomości dla Pomorza. No, Gdynia, no, to jest przede wszystkim tak zwana Droga Czerwona, tak? No, ona po prostu musi być zbudowana, tylko że już wielokrotnie o tym mówiłem, nie była przewidziana w żadnym planie budowy dróg, tak? No to miasto się do tego przymierzało, ale miasto też nie jest w stanie samo to zbudować. Tutaj państwo polskie musi pomóc w tym zakresie i pracujemy w tej chwili nad znalezieniem finansowania.
Na sali pojawił się też Marcin Horała, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. I jak mi powiedział...
Chcemy przyjrzeć się funkcjonowaniu portów, ale nie jako takich, jako samych, tylko wraz z całym otoczeniem. Bo oczywiście funkcja właśnie takich przedsiębiorstw, bo mają one formę spółek prawa handlowego, jak zarządy portów, nie jest i nawet nie powinno być przede wszystkim to, co dla wielu przedsiębiorstw stanowi jedyną perspektywę, czyli po prostu no, dobra sytuacja finansowa, wygenerowanie zysków, nie wiem, utrzymanie zatrudnienia, ale również wpływanie i tworzenie warunków do pracy dla całego otoczenia. To każda branża tak mówi, że u niej jedno miejsce pracy generuje ileś tam innych, natomiast w porcie to faktycznie tak jest, że jedno miejsce pracy w porcie to są dziesiątki w otoczeniu. To są również bezpośrednie wpływy do Skarbu Państwa z tytułu ceł i opłat. Jeżeli, a handel morski to zazwyczaj jest dalekomorski, więc nie unijny, więc jeżeli obszar unijny przekraczają towary na terenie polskiego portu, no to już chociażby z tego samego faktu płyną potężne bezpośrednie korzyści dla budżetu państwa. No ale również te miejsca pracy w całym otoczeniu, w branży logistycznej, spedycyjnej, dystrybucyjnej. I z tej perspektywy chcemy przyjrzeć się funkcjonowaniu samych portów, znaczy jak one kreują, jak one wpływają i co można zrobić oczywiście, żeby wpływały jeszcze lepiej, bo sytuacja w portach jest całkiem niezła. Natomiast musimy patrzeć do przodu w perspektywie 10-20 lat, jakie są zagrożenia, jakie są szanse, co może być przewagą konkurencyjną polskich portów.
Gdynia zwycięża, jeżeli chodzi o przeładunek, o ilość tego towaru?
W ostatnich latach Gdynia dała się wyprzedzić Gdańskowi i to oczywiście z punktu widzenia państwa nie jest niczym złym, bo to jeden polski port i drugi polski port. Natomiast problemem ostatnich lat było to, że opóźnienie w inwestycjach Gdyni doprowadziło do de facto monopolizacji takiego głębokowodnego, dalekomorskiego handlu kontenerowego. A to jest przyszłość. Coraz więcej towarów będzie konteneryzowanych. Największe wzrosty przeładunków są na tych liniach dalekowschodnich, czyli połączenia między Europą a Chinami, Koreą, Japonią i tamtym regionem świata. No i taki był trend, że coraz większe, coraz wymagające coraz większego zanurzenia statki na te linie wchodziły w dni opóźnienia w podjęciu, a potem realizacji inwestycji takich jak pogłębienie toru wodnego czy powiększenie obrotnicy doprowadziły do przejścia części klientów do Gdańska. Nowy zarząd portu bardzo energicznie kontynuuje rozpoczętą już w poprzedniej kadencji inwestycje, więc mam nadzieję, że wkrótce ta równowaga konkurencyjna znów nastąpi, gdy nie będzie mogła jak równy z równym konkurować, ale też współpracować, bo nie chodzi o to, żeby ta konkurencja była jakaś destruktywna pomiędzy portami. Naszym głównym konkurentem są porty zagraniczne, takie jak Hamburg, Rotterdam, również porty basenu Morza Bałtyckiego.
Marek Grzybowski, profesor Akademii Morskiej w Gdyni, prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego.
To dzisiejsze seminarium w Zarządzie Portu Gdynia to chyba odpowiedź na to, co ostatnie tygodnie przyniosły, jeśli chodzi o takie zapowiedzi i repolonizacji stoczni i zmian w portach polskich.
Zmiany otoczenia gospodarczego decydują o tym, że musimy dostosowywać na bieżąco politykę gospodarczą morską, także w obszarze polityki portów, do tego, co się dzieje na rynku. Wybory Trumpa spowodowały, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale i inne kraje myślą o rozwinięciu polityki protekcjonistycznej w stosunku do gospodarki. Po drugie, dużą aktywność wykazują porty Wielkiej Brytanii związanej z Unią Europejską dotąd, a niedługo funkcjonującej poza Unią Europejską. Stowarzyszenie Portów Brytyjskich zgłosiło do rządu propozycję, by wszystkie porty brytyjskie były obszarami wolnocłowymi. W związku z tym powstanie silna granica celna na obszarze Unii Europejskiej między Unią Europejską a Wielką Brytanią. I tutaj będzie szansa dla portów polskich i polskiej gospodarki rozwinięcia współpracy i nawiązania do historycznej naszej współpracy z okresu przedwojny z portami brytyjskimi.
Ekonomiczny to też będzie szansa dla nas?
Polska, która ma trzy duże zespoły portów w obszarze regionu Morza Bałtyckiego, gdy zastosuje na rynku międzynarodowym narzędzia związane ze wspólną polityką portową i gospodarczą, możemy to wygrać, te różnice, które aktualnie pojawiają się na rynku międzynarodowym.
A teraz przeniesiemy się w nieco cieplejszy klimat. Czwarty żeglarz Igrzysk Olimpijskich w klasie RSX, Piotr Myszka, nasz mistrz, wrócił właśnie ze zgrupowania na Teneryfie, gdzie i wiatry lepsze do treningów i klimat łagodniejszy. Jak już wiemy, żeglarz przygotowuje się do Igrzysk w Tokio w 2020 roku.
W Europie dość chłodno jest w zimę i zwłaszcza te miesiące takie grudzień, styczeń, luty jeszcze są takie, nawet w Hiszpanii na kontynencie jest dość chłodno. My tak co roku gdzieś tam kombinowaliśmy właśnie w tych okresach, żeby gdzieś pojechać, popływać, poruszać się. Wcześniej był to Egipt lub jakieś inne miejsca związane może też bardziej z igrzyskami, bo poprzednie lata to były właśnie Rio. No ale w tym roku tak jakby troszeczkę nie wiedzieliśmy za bardzo, gdzie mamy pojechać, bo Egipt troszeczkę jest niebezpieczny, więc wybraliśmy Wyspy Kanaryjskie, bo byliśmy tam już w poprzednich latach parę razy i stwierdziliśmy, że to jest fajny kierunek, bo jest na pewno ciepło. Jest to Unia Europejska, więc tak jakby jesteśmy cały czas, tak jakby można powiedzieć, w Europie. Co jest dla nas najistotniejsze, jest dość tanio. W porównaniu na przykład do innych takich miejsc w Europie, czy tam Francja, czy nawet kontynent Hiszpanii, no jest troszeczkę drożej, więc stwierdziliśmy, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie pojechać tam, stworzyć taką bazę na zimę i tam dolatywać i trenować.
Bo jest gdzie trenować, bo jak pan nie pływa, to pan też musi korzystać z chociażby miejsc, gdzie można jeździć rowerem. Z tego, co pan opowiada, to tam dużo takich treningów jest, siłownia, rower.
Zgadza się. No, oczywiście staramy się te wszystkie rzeczy tam wplatać. Akurat na Teneryfie jest ten wulkan Teida.
Gdzie pan wjeżdżał?
Na który można wjechać tam może do Parku Narodowego Teida, bo na sam szczyt wulkanu Pico Teida się nie da wjechać, bo tylko kolejką.
A to wysokość jest jaka?
Narodowy park jest gdzieś na wysokości około od 2000 tam do 2100 metrów nad poziomem morza. A samo Pico Teida, tam szczyt to jest 3700, więc no to są takie dość fajne, ciekawe wysokości. No i oczywiście jest to tam, wiadomo, wjechać tam na rowerze to już jest fajne, naprawdę niezłe wyzwanie. Trzy razy wjechałem. Szosowy rower jak najbardziej. Sam podjazd to jest około 2,5 godziny w jedną stronę, a potem się godzinę cały czas zjeżdża w dół, więc dość taki wyczerpujący trening. No oczywiście do tego siłownia, no i pływanie jako taki ten sport główny.
Piotr Myszka ma 36 lat, jest jednym z bardziej utytułowanych polskich żeglarzy. Dwukrotnie był mistrzem świata, wicemistrzem świata, mistrzem Europy. W ubiegłym roku debiutował na Igrzyskach Olimpijskich, a za 3 lata będziemy za niego trzymać kciuki w Japonii. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Jacek Puchalski. Dobranoc.